początku to było jakiś zwykły projekt taki szkolny, w który się zaangażowaliśmy, żeby poznać inną kulturę. Później właśnie pani wpadła na pomysł, żeby zrobić przedstawienie. I ja miałam rolę głównej bohaterki Sary po latach. Próbowałam wczuć się we wszystkie doświadczenia, które ona już przeszła w czasie wojny, czyli śmierć bliskich osób, rozłąka i po prostu całe to zamieszanie wojny. Przeżywałam już te emocje. Teraz łatwiej jest mi zrozumieć tych wszystkich ludzi. W ogóle czasem płakałam, jak mówiłam swoją rolę, bo to było strasznie takie dotykające, wczuła miejsce.
Nazywam się Sara Nomberg-Przytyk. Życie nauczyło mnie żyć wbrew możliwości życia, wbrew światu i wbrew sobie. Nieśmiertelność to wielki dar. To także wspomnienie najbliższych, którzy byli pewni mego ocalenia. Nieśmiertelność to wielkie zobowiązanie wobec poniżonych, samotnych i zabitych bez przyczyny. Tych właśnie, drogich mojemu sercu, chcę przywołać zza światu.
To całe stypendium jest jakby właściwie od mojej mamy, bo została wydana książka w Stanach, która ciągle jest dosyć popularna i co roku jako spadkobierca otrzymuję honorarium za mamy książkę. Z przyjemnością przekazuję to całe honorarium właśnie na ufundowanie stypendium dzisiaj dla ciebie, ale w przyszłości dla kogokolwiek, kto na to zasłuży. Z tym, że szukamy kandydata, który jest dobrym w różnych dziedzinach nauki, sztuki, ale przy tym jest bardzo ważne dla mnie zaangażowanie społeczne.
To jest i zachęta dla młodzieży i docenienie Ani, ponieważ Ania jest naprawdę szczególną osobowością, jest społecznikiem, jest osobą bardzo wrażliwą, uczestniczy we wszystkich akcjach społecznych, jakie tylko są w szkole, poza szkołą, gra w spektaklach amatorskich, ale na dobre cele, bo w hospicjum dla dzieci takie spektakle są wystawiane. To jest takie zwieńczenie i coś, czego się nie spodziewała. Często życie nas zaskakuje w niemiły sposób, a te działania społeczne, prospołeczne powinny być promowane, dlatego że w dobie konsumpcjonizmu i egoizmu naprawdę taka osoba jest bardzo szczególną. Myślę, że też to bardzo pomoże innym osobom, żeby dawać więcej, żeby poszukiwać pasji.
To jest $500. W przeliczeniu na teraz na polskie złotówki w czasie kryzysu to jest 1250 zł. Co z tym zrobić? No właśnie, kończę klasę maturalną, tak? Czyli na pewno część z tych pieniędzy będzie przeznaczona na rekrutację, na studia, bo to też trochę kosztuje, a także mam zamiar zainwestować w swojego laptopa. Teatr to jest tak hobbystycznie bardziej i amatorsko. W sumie nie chciałabym się tym zajmować na dłuższą metę. Wolę właśnie taka pedagogika, czyli spotykać się z młodymi ludźmi, pomagać im, jeśli miałabym taką możliwość.
Dla mnie to jest cud. Powiem też cud w sensie osobistym, ponieważ ten spektakl powstawał w bardzo trudnym momencie mojego życia, na pewnym zakręcie, kiedy zadawałam różne pytania trudne, kiedy bilans wypadał dosyć negatywnie. I właśnie w ciągu jednej nocy napisałam ten scenariusz, jednej bezsennej nocy. I kiedy z rana to przeczytałam, to się rozpłakałam i myślę sobie, życie nauczyło mnie żyć wbrew możliwości życia, wbrew światu i wbrew sobie. Jak ja mogłam coś takiego napisać? Przecież to jest takie mądre. Naprawdę zapowiadało się na klęskę w wielkim stylu. Po prostu te dzieci w ogóle nie były w stanie. To było ponad 20 osób, 22 osoby. Tak jak Nomberg zawsze właśnie pokazuje tych ludzi z ich wątpliwościami. I tutaj oni w ogóle nie rozumieli. Próbowałam z nimi rozmawiać, przedstawiać ich historię, bo oni już brali udział w projekcie, więc znali historię getta. Ale to było tragiczne. I pewnego razu, pamiętam tę próbę, zaczęliśmy mówić o uczuciach tych osób, które były w tej sytuacji. Oni zaczęli mówić, widzieć w tych bohaterach ludzi wraz z wątpliwościami, z dramatami, z buntem, jaki przeżywają wobec tej niesprawiedliwości świata. I zaczęli zupełnie inaczej na to patrzeć. I to uważam, że jak na takie amatorskie przedstawienie, to jednak się udało i miało duży wpływ. Chciałam powiedzieć, że ten spektakl, ja cały czas mówię, że spektakl trwa.
Ten spektakl jest jak gdyby tylko jednym fragmentem życia i twórczości Sary Nomberg-Przytyk, lat 1939-43, kiedy to Sara Nomberg przybyła tutaj do Białegostoku. Najpierw uciekała we wrześniu 1939 roku i znalazła się na wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Nadszedł rok 1941 i wojna niemiecko-sowiecka. Kiedy wróciła ona do Białegostoku, bo na wschód jednak nie udało jej się przedrzeć, było to około 20 lipca 1941 roku. Było to właściwie już w przeddzień utworzenia getta białostockiego. Sara Nomberg-Przytyk znalazła się w tym getcie wraz z innymi Żydami. Przebywali tam do 16 sierpnia 1943, kiedy to wybuchło w getcie powstanie, a następnie nastąpiła jego likwidacja. Później trafiła ona do więzienia białostockiego i stamtąd transportem do obozu koncentracyjnego. Najpierw była w Stutthof, potem była w Auschwitz.
Otrzymuję telefon rano od koleżanki z Warszawy, która mówi do mnie, że słuchaj, otworzyłem telewizję, a mówią o twojej mamie. Potem dostałem e-mail od następnego kolegi, który też to zauważył. Wszedłem na stronę internetową szkoły, znalazłem Grażynę, bo to właśnie w gazetach też oni mi podali gazety, gdzie to było opisane i skontaktowałem się z Grażyną.
Przychodzę do szkoły, jest ten mail. Ja rzadko oglądam telewizję, więc dopiero z zewnątrz dowiedziałam się, że to pokazano w Teleekspresie i w historii poszukałam tej relacji. Ktoś oglądał, ktoś zadzwonił, Jerzy znalazł naszą szkołę, napisał do mnie list. Proszę wyobrazić sobie, jak wielką radość sprawiłaby pani praca i uczniów mojej mamie, gdyby jeszcze żyła, ponieważ ona zawsze pisała te wspomnienia dlatego, żeby uczcić pamięć, żeby zostawić to świadectwo i żeby to się nigdy więcej nie powtórzyło. I ja odpisałam mu na ten mail i zaczęliśmy korespondować. To jest właśnie taki człowiek, dla którego nie ma barier i bardzo szybko nawiązaliśmy kontakt i wymienialiśmy się książkami różnymi, które on czyta, które ja. Potem poznałam jego rodzinę, przeczytałam dużo różnych rzeczy, przyjaciół poznałam, więc dla mnie to jest naprawdę cud, który pojawia się na zakręcie, a który po prostu pokazuje, że trzeba iść dalej i że po prostu czasami te nasze pasje nigdy nie znajdą jakiegoś urzeczywistnienia, ale warto je mieć.
I od tego się zaczęło. Napisałem o tym wydarzeniu do grupy przyjaciół. Okazało się, że organizowany był festiwal kultury żydowskiej tutaj w Białymstoku. Zachor, który nagle był zorganizowany wokół osobowości mojej mamy. No i wtedy postanowiliśmy tutaj przyjechać, szczególnie, że Grażyna wysłała nam zaproszenie właśnie na przedstawienie tej sztuki, na ten spektakl, który będzie pokazywany. I oczywiście przyjaciele mamy zdecydowali się wszyscy przyjechać tutaj do Białegostoku.
Zostaliśmy zaproszeni jako młodzież właśnie do wzięcia udziału w festiwalu. Wystawialiśmy w Kinie Forum. Przyjechała rodzina, przyjaciele. Było spotkanie u nas w szkole, bardzo miłe. Młodzież zadawała wiele pytań rodzinie. Każdy z nich opowiadał różne historie, pokazywał tę Sarę w różnych relacjach. Po prostu te losy w jakiś sposób się połączyły.
Tam były fantastyczne momenty. Na przykład wywiad z jakąś dziewczyną, która grała w tym spektaklu, która mi opowiadała, że były pewne opory w szkole w czasie przygotowania tego spektaklu. Niektórzy obraźliwie nazywali ich żydolubami, albo że to nie było tak, jakby to można było cukierkowo zrobić. Były pewne scysje, pewne historie. No i ta młoda dziewczyna mówi, że mimo, że to właśnie takie do pewnego stopnia prześladowanie dało jej o wiele głębsze zrozumienie tekstów, które robiła. Bo ci ludzie też byli prześladowani. I połączenie takich rzeczy, ta autentyczność tak wzruszyła nas wszystkich. Jestem w takiej sytuacji finansowej, że te pieniądze, które dostaję jako honorarium za mamy książkę, uważam, że te pieniądze o wiele lepiej by reprezentowały dorobek mojej mamy niż je zatrzymywanie dla siebie albo nawet dawanie na konto moich wnuków. Cała rodzina moja się naprawdę tym bardzo podnieciła. Doszło do sugestii nawet teraz, żeby to bardziej formalnie ustawić, żeby ustawić jakąś fundację, gdzie każdy z naszych przyjaciół, których w tej chwili zadeklarowało się około 100, żeby utworzyć fundację, która była perpetual, to znaczy ciągła. Żeby nie to, że jak nagle ja zniknę ze świata, to i stypendium zniknę. Tylko chodzi o to, żeby to ustalić w jakiś sposób formalny. Ja jestem bardziej w moim życiu anarchistyczny niż zorganizowany, także mi to trochę czasu zabierze, żeby to sformalizować, ale to zrobimy.
Byłam też latem na takim seminarium w Stanach Zjednoczonych o Holokauście dla nauczycieli, którzy zajmują się tą problematyką. Z tą rodziną spotkałam się, oni mnie zaprosili na kilka dni, pojechałam z Nowego Jorku i zobaczyłam, jak ta postać jest bardzo, jak ogromny wpływ miała na syna, na rodzinę, na wnuków, na innych ludzi, że to była osoba bardzo otwarta i naprawdę mnie to szokuje, że można tyle traum przeżyć, tyle dramatycznych doświadczeń i można być człowiekiem, można po prostu mieć optymizm i nie poddawać się w życiu i właśnie ten optymizm przenieść na inne pokolenia.
Po wojnie wydała w Polsce jedną książkę, Lublin był jej miastem, Lublin też był miastem, z którego wyjechała po roku 1968 na skutek antysemickiej nagonki komunistycznych władz. Pierwszą książką, którą wydała w Polsce, jedyną, były kolumny Samsona. Ta książka dotyczy właśnie Białegostoku. Z niej możemy jak gdyby czerpać te informacje historyczne. Natomiast druga książka była wydana już po jej wyjeździe do Kanady i ta książka była wydana w roku 1985. I ta książka opowiada o Auschwitz. Ona nie jest wydana w języku polskim. Jest nadzieja, że może kiedyś będzie wydana. Kolumny Samsona zresztą są książką, którą też nie kupimy nigdzie w internecie. No, jest to książka niedostępna, nakład jest wyczerpany.
To jest bardzo niesamowita biografia. Ja czytam dużo o tych różnych syndromach Auschwitzu, jak ludzie to przeżywają, co temu towarzyszy. To jest choroba, która pozostaje do końca życia. A właśnie Sara, to się działo w niej, bo ja oglądam różne programy z nią, jak ona się wypowiadała w różnych telewizjach, więc widziałam, że to jest kobieta obciążona, że jest ta trauma w jej biografii, ale że ona potrafi żyć z tym i naprawdę to jest po prostu coś niezwykłego.
Mnie się osobiście do pewnego stopnia udało, bo ja wyjechałem z Polski w czerwcu 1967 roku na urlop dziekański, żeby odwiedzić rodzinę mojego ojca w Stanach. No oczywiście, żeby popracować i wrócić małym samochodzikiem. To były te marzenia lat 60. I ja tego dramatu, tej traumy 1968 roku osobiście nie przeżyłem. Na szczęście ja widzę, jaki mój stosunek jest do mojej przeszłości tutejszej w porównaniu nawet z moim bratem, który w 1968 roku musiał wyjechać w momencie, kiedy był zakochany w dziewczynie, którą nagle musiał to wszystko rzucić. Tak samo, jakim dramatem był wyjazd dla mojego ojca. Ojciec był bardziej poetyczny, mimo że był zaangażowany i w ruch przedwojenny, młodzieżowy. To ojciec nigdy nie był, jakby powiedzieć, takim funkcjonariuszem dużej wagi. Bardziej poetą niż tym. I on tego nie mógł przeżyć. I on umarł bardzo w ciągu roku po wyjeździe z Polski. Umarł. Mama nie dostała wizy amerykańskiej. Była w Izraelu, dostała nawet stypendium na pisanie historii Żydów komunistów. Straciła wzrok prawie całkiem. Zawsze była kaleką. Zrobiła się babcią. Zaczęła przyjeżdżać do nas dosyć często. Dzieci moje, jakby powiedzieć, wychowywać, zupy gotować. I przez 11 ostatnich lat swego życia była z nami u nas w domu na farmie żyła przez 11 lat. Zaproponowano jej zrobienie filmu dokumentalnego w Izraelu. I pojechała do Izraela i za przeproszeniem tak balowała, że umarła.
Tak naprawdę ja zauważyłam, że w naszej szkole, w ogóle wśród moich znajomych, mało osób zna historię naszego miasta. Wszyscy uczą się historii powszechnej, tego co jest wymagane na maturę, ewentualnie nie uczą się tego, jeśli nie jest im to potrzebne, ale bardzo mało osób zna właśnie region, w którym żyję. A myślę, że to jest ważne. Ja teraz przychodząc ulicami Białegostoku wiem, że tutaj na Jurowieckim mieszkała Sara Nomberg, tak, która przeżyła. Tam było getto. Gdzieś jest pomnik, którym właśnie synagoga, gdzie się spaliło tyle osób i tutaj są różne sylwetki upamiętniające. To jest moim zdaniem bardzo ważne.
Uważam, że pod wpływami i Kapuścińskiego, i Tischnera, i innych, że nasza osobowość jest kształtowana na podstawie naszego stosunku do tego obcego, do tego innego. Tutaj zauważam, że to nagle działa, jest zainteresowanie tym. Ja nie chcę tego, nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ale w tym, z czym się spotykam, to tak jest. To tak jest i mnie to przede wszystkim dużo przyjemności daje. A oprócz tego z przyjemnością jest też powiązany obowiązek, żeby to kontynuować, żeby ten kontakt nie po prostu po partyzancku wskoczyć, obiecać i zniknąć i wyskoczyć, bo tak ja tak nie chcę żyć.
To się tak wszystko rozwinęło, że my po prostu sami nie widzieliśmy, co i jak. Nasze lekcje polskiego były tym poświęcone, że o, pan Jerzy napisał z Kanady już i tam oglądaliśmy zdjęcia, czytaliśmy też o jego mamie i jego własne wspomnienia, bo to, co jest w książce, to nie wszystko. Pan Jerzy bardzo fajnie mówi o swojej mamie, później nam opowiadał nam jej historię życia, jak ona była po prostu zadowolona z życia, pomimo tego, jak straszny spotkał ją los. Starała się zachować wewnętrzną równowagę i zawsze była zadowolona z życia i pokazywał uśmiechniętą właśnie, taką pełną życia energii. To było cudowne. Po prostu coś, co będę pamiętać do końca życia na pewno.
To jest chyba najbardziej wzruszające i z tego się cieszę, że to badanie historii, kontakt z żywą historią, to zmienił ich życie, ich sposób myślenia. Ta edukacja jest bardzo ważna, jest trudna, ale naprawdę wartościowa. Wartościowa dla każdego, dla nauczyciela, dla uczniów i dla tej samej rodziny. Także to cud.